Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. To jest odcinek 29. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak.
Yo! Pick up the phone, Tobi.
A ty się nazywasz?
Ale ja się nazywam Patryk Brzozowski. Cześć. Z kameralnie. Znaczy z kanału.
Z kanału.
Dzień dobry.
Na początku chciałem powiedzieć, że szukamy dżingla, który mógłby nastąpić po tym, jak Patryk przestanie rapować.
Szukamy Agaty. Widzieliśmy cię wczoraj w klubie. Odezwij się.
Także jeżeli robicie jakąś twórczość muzyczną i chcielibyście występować przed tym, zanim opowiadamy o wiadomościach i o super ciekawych samochodach, to serdecznie zapraszamy was do nadsyłania swoich propozycji na info@okienkierowcy.pl. Też link będzie w opisie.
Będzie trochę jak w stylu na przykład Teleekspresu albo Wielkiej Gry.
Albo jakiegoś Top Geara.
Albo programu Pierwszego Polskiego Radia.
Tylko z góry proszę o nienadsyłanie dźwięków Formuły 1. Bo my nie mówimy o Formule 1.
Tak. Nie, no,
co innego
o to,
żeby... NASCAR, co innego...
No właśnie. Tak. Masz rację. Chodzi o to, żeby to był... zabierał jakiś element naszej tożsamości.
No teraz to już nikt nic nie nadaje.
Żeby to było coś skomponowanego od podstaw.
To wiesz, będzie jak po jednej nutce, w jaka to... To jest nasza głębia tego programu. Podobno producenci reklam bardzo polubili Warszawę, w związku z czym na przykład reklama nowego Clio, które dopiero nadejdzie do sprzedaży, cała ma miejsce w Warszawie. Mimo tego, że jest po francusku i leci w francuskiej telewizji, cała jest nagrana w naszej pięknej stolicy.
I nawet nie wymazali Pałacu Kultury.
Dlaczego mieliby wymazać Pałac Kultury?
Taki żart. W sensie, że nie ulegli naciskom polskiego rządu.
Tak.
Załamał. Chłopak. No mów, mów.
Oprócz tego też BMW skorzystało
z
Warszawy do nakręcania reklamy czegoś, co się nazywa M-Town.
Bardzo nam miło, że nas Niemcy wykorzystali.
Aczkolwiek...
Ależ tak się prosiło, przepraszam.
BMW zareklamowało swoje M-Town i z kolei tam to wygląda całkiem dziwnie, jeżeli zna się stolicę, bo kojarzysz miejsce, w których jest to kręcone, a później jest urywka do jakiegoś takiego typowo amerykańskiego domku i typowo amerykańskiego osiedla, których po prostu nie ma w Warszawie ani w okolicach. Także wygląda to trochę nienaturalnie. Dodatkowo do wszystkiego jest taki brytyjsko-amerykański, nie, to jest amerykański lektor, no, który o tym opowiada.
To prawda. No a zresztą bardzo dobrze, że Warszawa nie jest M-Town, bo chyba bym się stąd wyprowadził.
No, wszędzie driftujące
tak driftowali. Tak. Już mieliśmy takich, wiesz, jak to się skończyło. No,
no, no to w M3, co prawda.
W M3, jeszcze, ale obaj, tak, tylko w innych
ale
generacjach.
Ale te nie były białe.
Nie, była chyba żółta.
No dobrze, także jeżeli chcecie zobaczyć te reklamy, bo moim zdaniem jest to całkiem zabawne, śmieszne i warte, warte zobaczenia, to zapraszamy do obejrzenia ich. Tymczasem Audi S8 wyszło na świat nowe, w tej już nowej budzie.
W dieslu?
Właśnie nie, bo spodziewaliśmy się, że wyjdzie w dieslu, no bo w ostatnim podcaście mówiliśmy o SQ8, które z kolei jest w dieslu, a tutaj proszę cię,
no i mówiliśmy limuzyna... o S6 i o S7 też.
Tak, i RS6 i RS7 też będzie miało diesla podobno.
Co ty gadasz?
Są takie plotki, takie krążą, ale nie. To jeszcze nieoficjalne.
No nie. Ja czekam wreszcie na RS8 właśnie. Kiedy to nastąpi?
RS8? Nigdy.
Ciekawe.
Ale... Topowa limuzyna od Audi, czyli Audi S8,
tak,
będzie miała V8 benzynową, czyli nic się nie zmieni pod tym kątem. 571 koni, 800 Nm momentu obrotowego, które będzie korzystać z miękkiej hybrydy, czyli z tego systemu...
Mild Hybrid, tak, czyli bez typowego alternatora i rozrusznika.
To jest taka instalacja, która ma 48 V.
Dokładnie. A planowane są jeszcze wyżej voltowe instalacje również. Podobno będzie to wtedy tak, że znacznie zmniejszy się ilość kabli, okablowania w samochodzie.
Z wyglądu zmieniły się zderzaki i z przodu i z tyłu. No i jest większa rura wydechowa.
Mhm.
Jest inny wydech.
Fajnie.
Ta V8 od Audi dobrze brzmi, na przykład w RS6 poprzedniej. No jeszcze... Brzmi naprawdę bardzo w
właśnie,
porządku, szczególnie z wydechem Akrapowicza.
Tak, jeszcze nie ma nowej RS6, właśnie.
Jeszcze nie ma nowej RS6. W środku będziecie mieli te dwa ekrany na centralnej konsoli i oczywiście jeden od zegarów.
Czyli trzy łącznie.
Największe zmiany podobno zostały wprowadzone przy zawieszeniu, które ma się przechylać o 2,5 stopnia w sportowym trybie, a w komfortowym o 5 stopni, czyli będzie, jak rozumiem, twardsze i lepiej się będzie prowadziło w zakrętach. Ma też tylnią skrętną oś.
To dużo, 50% sztywniejsze pomiędzy trybami.
Te tryby rzeczywiście ostatnio stają się takie, że jak prowadzisz te samochody, to w zależności od trybu rzeczywiście to się zaczyna zmieniać, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale jeszcze niedawno nie było tak. Tak naprawdę no nie. Niezależnie od tego, w jakim trybie wprowadziłeś ten samochód, on się prowadził bardzo podobnie.
A jeszcze całkiem niedawno w ogóle nie było takich trybów. Patrz mój samochód. Ja nieustannie jeżdżę w sporcie.
No bo...
Albo nawet w torowym. Również.
Wiesz, tym twoim RCZ-em to jest jeszcze tak, że ta wersja R, to ona podobno została najpierw przygotowana, ta wersja sportowa, i z tej sportowej zrobili twój samochód na drogę. Także on podobno ma mniej części wspólnych ze zwykłym RCZ-em drogowym, a więcej ma z tym rajdowym.
No wiem, bo pytałem paru mechaników, czy by się podjęli, i powiedzieli, że nie.
Ale jak jesteśmy przy Peugeotie, to Peugeot 208 trafia już do polskich dealerów. Może niedługo się przejedziemy, no bo skoro trafia do polskich dealerów, to też wypadałoby, żeby wpadł do polskiej prasy.
Jaki cwaniaczek, miło. Już rzucił, nie mógł wytrzymać.
Znamy ceny. Za wersję 75-konną z 5-obiegowym manualem zapłacimy od 53 tysięcy do 66, a za najdroższą wersję, czyli 130-konną z automatem 8-obiegowym, lubimy ten automat.
To prawda.
Zapłacimy w GT Line 95 200 zł.
No ja wiem, że to dużo, natomiast no zobacz ile masz, jakie masz wyposażenie, ile dostajesz.
No w GT Line...
Masz GT Line'a, masz automatyczną 8-stopniową przekładnię, masz silnik w tym wypadku.
Kamerę cofania, czujniki, lusterko fotochromatyczne oraz sportowe fotele. Dostaniesz też w każdej wersji iCockpit 3D, czyli ten ich ekran zamiast zegarów, co jest moim zdaniem bardzo w porządku. Ten iCockpit w Peugeocie jest jednym z moich ulubionych.
Trzecia, czy to już czwarta generacja tego iCockpitu, nie? Chyba trzecia.
To się nazywa iCockpit 3D. Podejrzewam, że tak, to może być już trzecia wersja.
I ona już ma zegary cyfrowe.
Tak, tak, to są w pełni cyfrowe zegary.
Bo jeszcze w poprzednim były analogowe.
To jest taki sam, jak dostajesz 3008, tak mi się wydaje.
I w 508. Mhm. Zresztą ten selektor zmiany biegów chyba jest ten sam.
Dokładnie ten sam. Taki sam też jak w DS-ie. No.
I taki sam jak w Corsie teraz.
No tak.
Śmiesznie.
Opłaca się kupić tą wersję Allure albo GT Line, bo... Dostajesz naprawdę sporo w tych
pakietach. Wydaje się wysoka, ale tak naprawdę no poniżej 100 tysięcy za tak wyposażony samochód. No cóż, no płacimy też za technologie, które są wkładane w tym momencie już wszędzie i wszędzie te ceny rosną. Im więcej technologii, tym droższe będą samochody.
No ten samochód będzie bardzo dużo dzielił z nową Corsą, też z Oplem.
Naturalnie.
Między innymi też ma wyjść wersja elektryczna. Peugeota 208 i tak samo Opla Corsa. Mhm. Ja czekam trochę na wersję elektryczną od Peugeota i Opla, bo to może być samochód, który jest elektryczny, nie kosztuje super dużo i rzeczywiście możesz go wykorzystać do poruszania się po mieście czy delikatnie poza.
No długo nie było żadnego samochodu elektrycznego od Peugeota, bo po IQ, nie jak on się nazywał, ten taki, wiesz, ten mały, co ostatnio widzieliśmy tutaj przed radiem, tylko w wersji Mitsubishi chyba, nie?
A, no on się tak, nazywał... kojarzę go, ale nie pamiętam jak się nazywa.
Ion?
On się chyba nazywał Ion? Mitsubishi iMitsu.
Miu?
iMiu, iMiu się nazywał,
coś takiego,
dokładnie.
A Peugeot nazywał się w tej odmianie jakoś... No, nie pamiętam teraz dokładnie.
Nieważne, w każdym razie to nie był najlepszy samochód też.
Ale on był bardzo dawno. To już naprawdę zamierzchłe czasy. A teraz znowu będziemy mieli już taki chyba najprawdziwszy samochód elektryczny. W dodatku ja bym nazwał go pierwszym takim najprawdziwszym elektrycznym samochodem od Peugeota.
Dla tych, którzy nie lubią benzyny ani elektrycznych samochodów, jest też diesel o pojemności 1.5, 100-konny manual 6-obiegowy dostępny tylko w opcji, także nie możecie mieć diesla z automatem.
Szachmat. Dieselgate.
Ja czekam na ten samochód. On mi się bardzo podoba z tych wizualizacji. Wydaje mi się, że będzie najładniej wyglądającym kompaktem, choć nowe Clio też mi się bardzo podoba.
Ja sobie trochę nie wyobrażam tego auta lifestyle'owo bardzo wyglądającego w wersji GTI.
No na to pewnie trochę poczekamy jeszcze z jakieś 2 lata.
No pewnie tak. No, ale może wyglądać ciekawie wbrew pozorom.
Być może jeszcze byłoby GTI, które byłoby miękką hybrydą albo taką, wiesz, hybrydą plug-in. To by było fajne. Wyobrażasz sobie?
Słuchalność spada.
Poprzednia wersja miała 200 koni.
Tak.
No to tutaj mogło być jakieś 230.
No, będzie pewnie mniej, no ale tak, z 210 obstawiam.
Dlaczego o tym mówię? No bo Mercedes wypuścił z kolei swoją hybrydę plug-in. Nazywa się to A250e.
Czyli A-klasę mamy.
Mamy A-klasę, tak. I będzie też CLA.
W tej samej 250e.
Dokładnie. Czyli CLA 250e. Co dostają pod maską? Silnik 1.3, który już znamy, który ma, ma ten sam blok, co jest w Renault.
No, podobno.
163-konny, 250 Nm. Do wszystkiego podłączone jest 8-biegowa skrzynia biegowa. 8-biegowa automatyczna skrzynia. Silnik elektryczny, 100-konny, 300 Nm. I łącznie będzie miał akurat 230 koni. To może dlatego tak rzuciłem to przy tym Peugeotie.
No. To dużo już w takiej klasie A.
No to będzie taki hot hatch trochę.
Ja, mnie już te 163 z tego 1.33, bo on chyba tyle dokładnie ma, wystarczało w zupełności. Naprawdę fajnie to jeździ.
Wiem, że on... Bo ty jeździłeś A200.
Tak. To,
no
to
właśnie.
To była 200. Mhm.
No to to jest... No ja też nie mam. 200, trochę spędziłem
200
czasu.
Z tym, z hybrydą.
No bo wiesz, w małym samochodzie 160 koni tak naprawdę bez tej hybrydy spokojnie wystarcza.
No bardzo, bardzo wystarcza, bym powiedział. Fajnie się tym jeździło. No tutaj będzie moc, na pewno.
Będziesz mógł wyłączyć też silnik benzynowy i jeździć na samym elektryku przez 60 km.
Oby.
Podobno. Bateria ma pojemność 15 kWh, także... No zobaczymy. I na samym prądzie możesz jechać do 140 km na godzinę.
No to już pewnie nie przejedziesz wtedy tych 60, jak będziesz znaczy, tak cisnął, 140.
Teoretycznie to jest maksymalna prędkość, jaką możesz osiągnąć na polskich drogach, także powinno wystarczyć, prawda?
No, 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 no w sumie powinno się mierzyć przy takiej prędkości również. Na pewno ktoś to sprawdzi.
Zasięg?
No
zasięg przy 140 km na godzinę w hybrydzie. Nie, na pewno ten silnik benzynowy się włączy, będzie włączał pewnie szybciej.
No też mi się tak wydaje. No dobrze, no bądźmy optymistyczni.
Jak jesteśmy przy elektrykach, jakiś czas temu Honda wypuściła taką małą... To się nazywało, nie pamiętam jak się nazywał koncept, ale tutaj się będzie nazywało Honda E. Po prostu. Honda E.
Aha.
Wygląda to tak, że będziecie musieli zajrzeć i spojrzeć.
Wygląda jak Golf 1 odtworzony w dzisiejszych czasach.
Prawda? Ale z takim... Golf 1 jest ładnym samochodem.
Mhm.
Także jest sobie Honda E i Honda E będzie jeździła...
Ewentualnie
po Goodwood. Nie, nie wygląda jak trójkę. Będzie jeździła po Goodwood. Ma 150 koni, jest zupełnie elektryczne, cały elektryk. 150 koni, 300 Nm i zasięg na jednym ładowaniu ma wynosić 200 km. Ma się też ładować do 80% 30 minut na szybkiej stacji. Bateria o pojemności 35,5 kWh. Zobaczymy go na festiwalu prędkości w Goodwood.
I będzie
a oficjalna premiera będzie miała będzie we Frankfurcie. Niedługo. Tak, kiedy? Będzie hillclimbował.
Kiedy jest Frankfurt? To jest październik jakoś?
Ja nie wiem. No ale chyba jakoś niedługo. Wydaje mi się, że w przeciągu najbliższego miesiąca.
Ja to już kiedyś widziałem.
Tak, no bo ona już wyglądała. Ona już była przedtem. Ona ma bardzo ładne wnętrze. Tylko akurat...
Gdzieś już tam wyglądała, mówisz, zza krzaka.
Gdzieś już tam wyglądała. Ona była na jakichś prezentacjach. Już widzieliśmy ten samochód
tak,
na
tak,
pewno
tak.
W lipcu.
Mhm.
I mi się wtedy najbardziej podobał ten samochód. Wydaje mi się, że przy okazji ostatniej Genewy po prostu. O tym,
bardzo możliwe.
O tym rozmawialiśmy. No i wyczerpaliśmy newsy na ten tydzień.
Ale skromnie dzisiaj było.
Chyba, że masz mi coś do powiedzenia ciekawego.
Nie no, mogę
to
powiedzieć
wszystko ode mnie.
O Cuprze teraz będziemy mówić i będziemy mówić również o Skodzińce. Superby.
No dobra, to zacznijmy od twojego, czyli Cupra Ateca.
Cupra Ateca, samochód, wobec którego mieliśmy wszyscy duże oczekiwania.
Zresztą w ostatnim podcaście trochę ją zjechaliśmy. Chyba niepotrzebnie
to
wnętrze. To były pierwsze wrażenia, które jak rozumiem okazały się chyba trochę błędne.
Nie, no to okazało się jak najbardziej prawdziwe, bo pierwsze wrażenie, ja nie mówiłem wtedy o jeździe tym samochodem, bo od razu powiedziałem, że fajnie się prowadzi. Jeszcze nie miałem okazji wtedy zobaczyć jak bardzo, natomiast o wnętrzu dalej mówię to samo. Jest to duży zawód. Co prawda, no teoretycznie nikt nie obiecywał tutaj rewolucji i pewnie tym pierwszym samochodem, który wyznaczy tory tej marce, no to będzie Formentor, tak się chyba to ma nazywać. I on będzie w ogóle chyba hybrydą, tak? Czy elektrykiem w ogóle?
Ja nie wiem. Ja śledzę tylko to, co mówi Alfa Romeo i mam nadzieję, że cokolwiek wypuści z tego, co mówi.
A, okej, rozumiem. W każdym razie, no jest to po prostu Ateca, jest to po prostu Seat, Jak nawet otworzysz maskę, to możesz śrubokrętem wydłubać ten dekielek, który jest na pokrywie silnika i pod spodem jest normalnie
logo
Volkswagena. No jest to 2.0 TSI, w tym wypadku 300 koni, 400 Nm.
Czyli jeszcze wyjęte z Golfa R po prostu, albo z Audi S6.
S3, tak. No ale jeszcze wcześniej, zanim o tym, bo dalej będzie lepiej. Wcześniej wsiadasz do tego auta i widzisz no, zegary trochę z Kodiaka, no właściwie wygląda to identycznie, bym powiedział, bo jeździłem nim niedawno, no to no, jak wsiadłem, to nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Identycznie to wygląda. Kierownica robi jakieś tam wrażenie, bo rzeczywiście ta imitacja karbonu na tym, to nowe logo, takie miedziane, ładne, w takiej postaci trochę rogów, wygląda w porządku, jest to coś nowego, więc przyciąga. Spojrzenia na ulicy również, bo nikt nie wie, co to jest. Ktoś nawet mi powiedział, że myślał, że to Dodge. Że to
naprawdę?
Logo Dodge'a, tak. Niby widzą Seata,
ale
jednak
wzbudza kontrowersje, wzbudza zainteresowanie.
Logo nie to, więc wzbudza zainteresowanie. Felgi ma też ładne, wygląda dosyć zadziornie z zewnątrz. Cztery końcówki wydechu z tyłu. Poza tym standardowa ateka.
I brzmi jakoś ten wydech?
W środku też zupełnie standardowo, jeszcze w ogóle bez polotu, no bo te materiały to nie jest najwyższa jakość. Spodziewałem się chociaż czegoś więcej, a wygląda to przeciętnie. Czy wydech
Szkoda.
Brzmi? Czy wydech brzmi? Tak. No trochę tam strzela, sobie pomrukuje, ale widać, że nikt nie chciał tego sztucznie podkręcać. Więc jest tak stonowanie. Na pewno nie jest to za co pokochasz to auto i będziesz się tym niesamowicie emocjonował, ale słychać go. Na postoju,
co
podczas
jazdy. Co w sportowym
jazdy,
aucie jest
okay.
Istotne.
Tak, no właśnie, powiedziałeś sportowy, no bo tu niby SUV by na to wskazywało, bo pierwszy człon tego skrótowca to przecież sport. No.
Utility vehicle.
Tak, no ale raczej jest to połączenie samochodu osobowego z terenowym, teoretycznie. No i właśnie, tutaj jeszcze w sport bym dorzucił, bo wcale nie jest to usportowiony SUV, a jest to sportowy SUV. Chyba pierwszy w tym momencie, taki hot SUV, moglibyśmy powiedzieć, który nie ma bezpośredniego rywala. No i właśnie genialnie łączy te trzy charaktery, bo jest i osobowy, i pakowny przy tym. Jest sportowy, bo rzeczywiście da się nim pojechać sportowo. I jeszcze w dodatku ma tryb off-road, który jakoś tam działa. No masz też kontrolę zjazdu, więc różne te tryby, które możesz spotkać w terenówkach. Napęd na cztery koła też jest obecny przecież, który i pomaga w terenie i bardzo fajnie zacieśnia zakręty, przenosi dosyć sporo G w zakrętach, aż się zdziwiłem, jakie przeciążenia jesteś w stanie tam wygenerować.
Pochwal się. Jakie osiągnąłeś?
No około 2 myślę, że jesteś w stanie docisnąć. Miałem okazję gdzieś się przejechać po moich standardowych drogach, gdzieś tam w Campinosie. Tam jest taki fajny jeden zakręt, na którym jak nikogo nie ma, to możesz sobie... On ma nawet ponad 90 stopni. I tam na wyjeździe akurat, gdzie powinieneś wyjechać do zewnętrznej, jest drzewo. Ja pomyślałem sobie, no trudno, zobaczymy. I przycisnąłem go na wyjściu z zakrętu bardzo mocno. On widzę, że przód już zaczyna prowadzić mnie na drzewo i w ostatnim momencie ten samochód czuć, jak tył dokręca cię w zakręcie i odjeżdżasz idealnie tak, jak chciałeś. No, gratulacje za to zestrojenie. W dodatku to adaptacyjne zawieszenie, które też ci pozwala osiągnąć tę troistość charakteru, więc no, genialnie zrobiony samochód naprawdę, który nie imponuje niczym więcej, ale jeździ naprawdę świetnie. Jeździ super, bo te właściwości jego sportowe są imponujące i nie spodziewałem się, że doświadczę tego w SUV-ie. No nie jest to wielki SUV, jednak kompaktowy.
Poleciłbyś komuś, kto szuka dużego samochodu, który ma być jednocześnie szybki, czy raczej skierowałbyś...
Tak. Tak, poleciłbym.
Po Golfa R albo...
Poleciłbym, mimo że niektóre systemy działają dużo gorzej niż w innych markach, z którymi akurat ja miałem doświadczenia, bo niedawno testowałem, powiem wprost, system autonomicznego parkowania Mercedesa, który jest szalenie intuicyjny, szalenie prosty w obsłudze, jest prawie bezbłędny, jak dla mnie. Natomiast tutaj miałem wielkie trudności z tym, że po włączeniu tego asystenta parkowania, żeby on wiedział, co ja chcę zrobić. Miałem trudność, żeby się z nim dogadać. No są takie niuanse. Ja wiem, że to może, nie wiem, mogło się popsuć, albo coś się z tym stało, albo ja coś źle zrobiłem, ale nie miałem tego gdzie indziej, naprawdę. Pamiętam, że też kiedyś testowałem to w Peugeotie 2008. Też działało dużo lepiej, a to było 4 lata temu.
No tak, właśnie chciałem powiedzieć, że Mercedes to jednak marka premium i tam te systemy tak, na pewno działają trochę lepiej.
Ale przypomniałem sobie teraz Peugeot 2008. To było no, dobre 4 lata temu. Działało to dużo lepiej niż tutaj.
Może to wiesz, dużo zależy od jakichś warunków, miejsca i tak dalej.
No,
ale
ja też no zrzucam tak. wiele rzeczy na karb dziennikarskiego przebiegu. No wybaczcie, ale no, niestety te auta dostają w kość i to było czuć po tym DSG, które nigdy mi nie sprawia żadnych problemów i nigdy mnie nie zawodzi. Tutaj troszkę szarpało, ale już się nauczyło takiej jazdy, widać po prostu. No się trochę rozregulowało. Nie dziwię się, 13 czy 14 tysięcy w tym egzemplarzu takiego...
Pewnie mocnej jazdy.
Pewnie tak, takiej mocnej jazdy to... No rozumiem. Ale wszystko jest z nim w porządku poza tym. Domyślam się, że gdyby był nowy, byłby świetny.
Wiadomość z ostatniej chwili. Wyszły zdjęcia BMW X6.
No wyszły je teraz, jak tu siedzimy w tym momencie?
Prawie.
Okej. Dobra, rozumiem. No ale są.
Także zostaną załączone.
Są.
Gdzieś tam. Gdzie i już są? Ci je pokazuję.
Duże nery mamy, dobrze.
Duże nery, a z tyłu wygląda jak 8.
No fajnie. Znaczy ja już to widziałem. X... Aha, nie, to
jest
6.
BMW X6. Wygląda jak to...
X4.
X4 albo to, co ci pokazywałem ostatnio. To Gran Coupé. O, 8.
A widziałeś, że oni zrobili X4 i X3 Competition, M Competition?
No tak, tak, tak. To już jakiś czas temu opowiadaliśmy o tym zresztą, także tak, dosyć zabawne,
niedawno,
że nie pamiętam.
Niedawno, to prawda, ale niedawno to testowali dopiero ludzie, pamiętam. Gdzieś tam obserwuję kilka osób na Instagramie i były jeszcze w kamuflażu, nawet jeździły na
naprawdę?
Tych testach. Tak. Więc no...
A teoretycznie możesz je zamówić, to jakoś tak od pół roku.
No właśnie nie wiem. No możliwe.
Czym się różni? Ma wielkie nery z przodu, pewnie dostanie nowe wnętrze. To, które jest już zaczęło swoje życie w trójce, albo dostanie to wnętrze z 8 i właściwie to wszystkie. Dostaniemy tam te same silniki, co we wszystkich innych modelach, czyli znaczy najprawdopodobniej te same, co są w X5, no bo tak zawsze było. A w nowej X5 możemy znaleźć 40i, które ma 340 koni, 30D, które ma 265 koni i jest dieslem. I podobno ma też wyjść wersja X6M, czyli dostaniemy tam silnik po prostu z M5, który ma 600 lub 625 koni.
Okej. Okay. No ale wiesz co? Co mnie obchodzi to BMW? Wróćmy do Skody. Ja bym chciał posłuchać o Skodzie. Myślę, że wszyscy tutaj zgromadzeni również.
W tym tygodniu jeździłem Skodą Superb.
Powiedz o tym, jaki ma rozstaw osi, rozstaw kół, szerokość bagażnika, odległość tylnej
coś
kanapy
mówiłeś
od
o usypianiu,
foteli.
Coś mówiłeś o usypianiu słuchaczy. Nie,
mnie to bardzo interesuje, bo to jest w procesie decyzyjnym bardzo istotna rzecz.
No dobrze, także maksymalna pojemność bagażnika przy siedzeniach złożonych wynosi 1950 litrów,
tak.
A maksymalna pojemność przy rozłożonych.
A.
Nie, przy... Przy złożonych siedzeniach. To tak. Musiał być jakiś wielki samochód, żeby przyrosł.
1900?
Tak, 1950 litrów,
jak
złożysz siedzenia.
Je położę sobie.
Mhm. No. To tak będzie.
Oż ty.
A jak nie złożysz, to masz tylko 660.
No widzisz, a w BMW X6 ile by było? Pewnie z połowa tego, co
pewnie
najwyżej.
Więcej.
Proszę ja ciebie.
Pewnie więcej.
No, ta więcej.
Jeszcze chcesz usłyszeć jakieś dane techniczne?
Ja mnie interesuje rozstaw osi.
Mogę ci opowiedzieć, że zwis przedni wynosi 897 mm, tak. A zwis tylny 1118 mm.
O zwisach to bym wolał nie rozmawiać, ale ten rozstaw osi to mnie bardzo interesuje cały czas.
Natomiast szerokość z lusterkami bocznymi,
no nie chcesz,
mierzonymi tak, łącznie, no. Wynosi 2031 mm.
Tak, no to okej. Okay.
Problem skrętu sobie. Też jest imponujący, bo 5,8 metra.
Zmierzę swoje miejsce parkingowe w garażu i ci powiem, czy się zmieści.
Ale wiesz co, ty się śmiejesz. Mam znajomego, który ma bardzo niewielki garaż w swoim jednorodzinnym domu i on tak. Za każdym razem bardzo dużą wagę zwraca na to, jak długi jest samochód, zanim zacznie w ogóle się nim interesować, bo istnieje spora szansa, że mu się po prostu nie zmieści do garażu. Także samochody chyba powyżej 4,6 metra już są z góry odrzucane. Co jest teraz dla niego trochę męczące, bo jak szukał ostatnio auta, to większość tych nowych aut jest już jednak bardzo długie.
Tak.
Przy czym przejdźmy do długości Superba, bo to jest 4856 mm, czyli jakieś 4,9 metra prawie.
Czyli do garażu by mu się nie zmieścił.
Czyli Superb B w wersji kombi by się nie zmieścił. jaka to była wersja silnikowa i jaka to była wersja wyposażenia. Ja jeździłem wersją Laurin i Clement, czyli to jest najwyższa wersja wyposażenia, skóra po bokach, rewelacyjne audio od Cantona, bardzo fajne, a silnik to jest to samo, co ty miałeś, czyli dwulitrowe TFSI, tylko 272 konie.
Po prostu.
272 konie i 350 Nm. 5,5 do setki. Także jest delikatnie wolniejsze od ateki.
Tak. No właśnie, bo nie powiedzieliśmy o przyspieszeniu. Znaczy nie mierzyliśmy.
Mówiłeś
go.
Chyba o atletce.
Nie, właśnie nie, bo tu ciekawe jest, że Cupra jest szybsza niż deklaruje producent. I to okazuje się, że jest w stanie iść jak równy z równym z Porsche Macanem S, bo widziałem z tego film i realnie tak było. A niektórzy twierdzą, że uzyskali w tym samochodzie 4,8 sekundy. Czyli pobili o 0,4 wartość katalogową, co jest niesamowite. Jeżeli tak jest, to jestem pod wrażeniem.
Wiesz, ja z uwagi na to, że robiłem research przed nagrywaniem tego programu na propos Superba, to na YouTubie wyświetliło mi się Superb, który został zrobiony na 560 koni.
A tak.
W Wielkiej Brytanii. I
tak,
co nie zrobili swapa silnika. Znaczy zrobili swap, ale dokładnie na ten sam, czyli to jest 2.0. Przez to, że to jest silnik z Golfa R, który w każdym razie, żeby go stuningować, na pewno go zakuli.
No na pewno.
Wtedy ten Superb robi setkę poniżej 3 sekund. Dobra.
Lambo Killer.
Wyobrażasz sobie? Podjeżdżasz na światłach, stajesz jakimś super sportowym samochodem, wiesz, na przykład właśnie takim, nie wiem, M850i. Wydaje ci się, że jesteś królem drogim, no bo masz 3,7 do setki, zniszczysz każdego, nie? Masz wielką V8-kę z przodu, podjeżdża gość Superbem i cię robi.
O sekundę prawie.
O sekundę, tak. No, po prostu widzisz jego tył tylko i znaczek Skody, który lśni przy zachodzącym słońcu.
Pięknie, piękne. I to w kombi? Ten Superb?
Tamten w Wielkiej Brytanii nie, akurat był w sedanie, ale wydaje mi się, że w kombi można to zrobić. Tak, ja mam w kombi. W środku są wentylowane siedzenia i podgrzewana kierownica też była.
Mają ładne wyszywane logo też.
Mają też ładne wyszywane logo, one są takie, wyszło mi teraz słowo z głowy, mają takie punkciki, to się jakoś nazywa. To jest perforowana skóra.
Ach, niech będzie, no.
W życiu byś nie powiedział po materiałach, że jest to tak naprawdę Skoda. Raczej byś się spodziewał, że jest to auto wyższej klasy. Aczkolwiek, jak stanąłem obok poprzedniej generacji Audi A7, to jednak jest różnica i ta skóra w Audi, mimo tego, że tamto Audi nie jest jakiejś specjalnej tej Audi Selection i tak dalej, to jakość skóry była jednak lepsza. To było po prostu czuć.
No pewnie tak.
Także to ale się to wydaje już premium, dopóki nie zobaczysz auta tego prawdziwego premium. Ale no, różnica w cenie jest prawie dwukrotna, także...
No właśnie. No to musi się z czegoś brać.
Musi się dokładnie z czegoś brać. Czy bym polecił ten samochód? Tak, jest bardzo szybki. Nie z DSG 5,5 sekund do
tych auty do ciężko nie polecać, bo są tak poprawne, że tam nie ma się do czego
ale wiesz,
przyczepić.
Ale on też się dobrze prowadzi, jest dynamiczny, nie czujesz tego, że to jest tak naprawdę duża kombi do czasu, kiedy nie parkujesz tak naprawdę.
No.
Nie wiem, co więcej o nim powiedzieć. 10 litrów mi paliło jazdą tak naprawdę głównie po mieście, co też jest dobrym wynikiem.
No jak na 2.0 TSI to całkiem dobry, tak. No w Cuprze to 14.
No, zdziwiłem się, bo właśnie, no bo miałem też kontakt z tym silnikiem w Octavii RS. I tam paliło mi zdecydowanie więcej, także nie wiem, o co chodzi. Tutaj był napęd na 4, także teoretycznie powinno palić więcej.
Ten silnik niby ten, wiesz, to niby ten sam, ale w każdym aucie jakoś taki inny po prostu.
Prawda? Nawet w tym Golfie TCR.
Tak.
On się zachowywał trochę inaczej.
No.
Tam bardzo dużo musi zależeć od programu, co 560 koni chyba pokazuje najlepiej.
Na pewno jest w nim potencjał.
Z tyłu jest ogrom miejsca. Jeżeli byś usiadł tam, mógłbyś rozłożyć, założyć nogę na nogę, nie byłoby problemu.
Domyślam się. Przestronny samochód.
Z tyłu też są podgrzewane fotele. Niestety nie ma z tyłu wentylowanych, także bummer.
Oj, no to już tam.
Ale co mi się najbardziej podobało w Skodzie? W Skodzie najfajniejsze są to takie małe rzeczy, czyli to, że masz parasole w drzwiach.
Tak.
Masz to, że jak z tyłu masz nagłówki, to możesz sobie opuścić część nagłówkę i na nim sobie zasnąć.
Zagłówka.
Zagłówka, tak. Masz zagłówek za siedzeniem, znaczy to, na czym trzymasz głowę z tyłu.
Tak.
I możesz sobie opuścić jedną część nagłówkę, żeby mieć taką poduszkę, jakbyś chciał zasnąć w aucie albo oprzeć głowę, żebyś nie musiał opierać o szybę.
A, no i oprócz tego masz pewnie skrobaczkę.
Masz też skrobaczkę pod klapą w lewą. Ale mnie najbardziej zaskoczyło to z tyłu ta poduszeczka malutka. Było rewelacyjne zupełnie. To są takie, wiesz, małe rzeczy, które w Skodzie są przemyślane i w żadnym innym aucie tego nie znajdziesz.
Hasło reklamowe jakie?
Simply Clever.
Właśnie. No to jest, widzisz, masz odpowiedź.
Ale takie małe rzeczy właśnie powodują, że masz ochotę kupić ten samochód. To nie są prawda. Te wszystkie autonomiczne systemy, tylko właśnie takie małe rzeczy, które wiesz, że ułatwią ci znacznie życie. To jest fajne.
Jest przemyślane. Jest. Ergonomia tam stoi na bardzo wysokim poziomie. Zresztą w każdym produkcie z serii Volkswagena. W Cuprze też. Do tej deski rozdzielczej, pomimo tego, że jest po prostu nudna, to nie możesz się przyczepić. Bo tam jest wszystko to, czego potrzebujesz i pod ręką.
To prawda. Jest to wszystko tak zrobione, że nie musisz się długo zastanawiać, żeby coś znaleźć. Chcesz zmienić dźwięk, jak w niektórych autach. Czasami się przesiadamy przecież z tych samochodów, to... Dziennikarze bardzo lubią nastawić na maksa basy, co nie przy każdej piosence brzmi najlepiej.
Nie.
Także regularnie po wejściu do jakiejś testówki, prasówki, pierwsze co się robi, to zwykle się jednak reguluje audio, to tutaj w ogóle bezproblemowo po prostu miałeś wielki kwadracik z napisem dźwięk i mogłeś to szybko znaleźć, a w niektórych autach musisz kombinować gdzieś w ustawieniach.
Tak. To prawda.
Full CarPlay działa bez żadnego problemu i jest w dobrej rozdzielczości, co też niedawno jeszcze nie było oczywiste w wielu samochodach. Masz oddzielny panel do obsługi klimatyzacji, co też jest ważne.
No tak, no każdy wie, jak to wygląda. Po prostu praktyczność na maksa.
A, i moja skrzynia biegów nie była zmęczona tak bardzo. Mimo tego, że samochód też ma 13 tysięcy przejechane, ale to nie jest sportowy samochód.
No tak, no nikt tego aż tak nie ciśnie.
Choć 272 konie, to po prostu pokazuje, że jest to sportowe kombi, jakby nie patrzeć. Szybkie kombi. Czy chcecie zrobić z tego project car?
Można.
Czy po prostu jeździć na co dzień i mieć fajne, wygodne auto z doskonałym audio? To wydaje mi się, że jest to ciekawy samochód.
A ile to kosztuje w takiej wersji? Dużo. Rozumiem.
Cenę znajdziecie w opisie.
Wklejasz nam cenę?
Wkleję cenę.
Dobra.
W opisie.
Dobra, to
ile,
ja sobie
kosztuje. Dobrze.
To nie zdradzaj, to będzie niespodzianka.
To jest niespodzianka, żebyście zajrzeli do opisu i pamiętali o tym, żeby nadesłać swoje single.
Jingle.
Dokładnie.
Nie, singli to nie chcemy, bo nie jesteśmy producentami.
Także czekamy na wasze piosenki, a my już będziemy chyba kończyć.
Tak, dziękujemy bardzo i do zobaczenia w następnym podcaście. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, wchodzić do opisu, wejść na okiemkierowcy.pl i na mój kanał kameralnie.
Do usłyszenia.
Możesz płacić.
A, jeszcze mamy radio w czwartki o 16:40.
Radio Campus,
a jeżeli nie jesteście z Warszawy i nie wiecie, że trzeba wejść na 97.1 FM, żeby nas usłyszeć, to możecie po prostu wejść na radiocampus.fm i tam jest player taki na stronie internetowej, żeby w czwartek o tej 16:40 wejść i nas posłuchać.
Tak, tam to zapraszamy.
Tam jest fajnie też.
Zawsze można.
Użyczają nam studio, żebyśmy mogli do was mówić, także.
Właśnie. Z każdego zakątka Polski możecie słuchać. Nawet nie tylko z Polski.
Nawet za granicę.
To co? Do zobaczenia. Znaczy do usłyszenia. No widzisz, zawsze się mylę.
Do usłyszenia.